Jak jeżeli ktoś doszedł, to jeszcze powiem raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, tematem zapowiedzianym mają być przykazania kościelne. Zrobiłem dzisiaj w czasie mszy świętej pewne tło. Takie ważne też myślę tło, żeby rozumieć teraz, jakby na tym można dalej zacząć budować. Ale postanowiłem dzisiaj spontanicznie, siedząc z księdzem Rafałem, z księdzem Norbertem przy kolacji, nie mówiłem im tego, ale przyszła mi taka myśl i potem jak długo z nią chodzę, tak się cały czas utwierdzam, że zmieniam kolejność nauk. Z tego powodu, że jutro o godzinie 19 mamy rozpocząć nasze spotkanie sakramentem pokuty i pojednania i dziwnie by było, gdybym ja naukę o spowiedzi mówił po spowiedzi. Niech się ta nauka przyda. Drugie przykazanie kościelne, to nowe, mówi o spowiedzi świętej, więc ona jest zresztą taką, powiedzmy, no i tylko to jedno przykazanie. Jest trochę dłuższa może niż może zatrzymanie się nad innymi przykazaniami, ale tak myślę, że ona posłuży też naszemu adwentowemu przygotowaniu się do spowiedzi świętej. Jeśli pamiętacie, może tak, z innej strony zacznę. Do młodzieży, to tak kiedyś mi się spontanicznie zrodziło w czasie głoszonych rekolekcji. Czasami zaczynam rekolekcje do młodzieży szkolnej też od zapytania się ich o takie słowo. Różnie to bywa, studenci zasadniczo powinni to słowo rozumieć, ale bywa różnie, więc to nie będzie tylko pytanie retoryczne, odpowiem na nie też głośno. Ale czy znacie takie słowo infantylny albo infantylizm? Kto to jest człowiek infantylny? To słowo ja ze zdumieniem odkryłem, jak głosiłem kiedyś rekolekcję we Francji dla młodzieży czy dzieci też z polskich rodzin mieszkających we Francji. Oni ze zdumieniem okazało się, że tam wszyscy rozumieją to słowo, dlatego że to słowo jest pochodzenia francuskiego. Enfant to jest dziecko, enfantile to jest zdziecinniały. Infantylny to znaczy zdziecinniały. Zobaczcie, że Pan Jezus sam mówi o tym, że mamy być dziećmi Bożymi, ale w zeszłym tygodniu słyszeliśmy też w Ewangelii, jak przypomina zdumiewające przysłowie, kiedy dzieci nagle nie okazują się tylko takie nieskazitelne. Pan Jezus zasadniczo uczyć będzie uczniów, bądźcie jak dzieci, ale właśnie w zeszłym tygodniu mówi, zdaje się, że w piątkowej Ewangelii to słyszeliśmy, Pan Jezus mówił tak, zachowujecie się jak dzieci. I powtarza tam przysłowie, przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a nie płakaliście, a nie zawodziliście. To znaczy, dzieci tak czasami reagują, że chcą, żebyśmy tak chodzili tak, jak one by chciały, nie? Że teraz muzyka i mamy tańczyć, nie? A teraz będziemy płakać i będziemy płakać, albo zawsze na odwrót, zawsze jest na opak. I on mówi, Pan Jezus, zachowujecie się jak dzieci do sobie ówczesnych ludzi, to znaczy zawsze wam źle. Święty Jan Chrzciciel przyszedł, pościł, żywił się szarańczą, ubrany w skóry, skromnie, to mówiliście, jakiś dziwak, co to za człowiek w ogóle, nie? Gdzieś tam żyje po pustyni, a teraz przyszedł Syn Człowieczy, chodzi w całkiem porządnej szacie, w tak porządnej szacie, że po zdjęciu z tej szaty przed ukrzyżowaniem będą rzucać losy, bo szkoda taką rozdzierać, szkoda niszczyć, bo tunika była cała tkana, jak słyszymy w Ewangelii, od góry do dołu. Chodzi na uczty i mówicie, tak, z grzesznikami jada, ten się nosi, nie? Zawsze źle. Infantylny, moi drodzy, to jest oczywiście nic miłego usłyszeć, że jesteś infantylny. To jest raczej zarzut. Mówi o człowieku dorosłym, że zachowuje się jak dziecko. Bo wiecie, jak się dziecko pyta, skąd się bierze dzień, a skąd się bierze noc. I dziecko będzie mówić, że dzień się bierze stąd, że słoneczko się budzi i wstaje, a wieczorem się idzie spać, zasypia i się ciemno robi, no to jest zrozumiałe. Ale gdyby dorosłego zapytać, skąd się bierze dzień i noc i by zaczął opowiadać o wstawaniu słoneczka i zasypianiu, no to powiemy infantylny, nie? Jak dziecko się pyta, skąd się dzieci biorą na świecie i dzieci mówią, że bocian przynosi, to nikogo nie dziwi, ale jakby dorosły dorosłemu, jakby tak student studentce mówił, że zaczekamy na bociana, nie, to infantylny jest. Jak mama krzyczy na dziecko i dziecko się popłacze, no to jest zrozumiałe, ale jakby żona krzyczała na męża i mąż by się popłakał, to byśmy powiedzieli infantylny. Zobaczcie, infantylizm jest zarazem śmieszny i żałosny. On jest karykaturą człowieka, bo dziecko ma być dzieckiem, a dorosły ma być dorosłym. Święty Paweł, pisząc hymn o miłości, napisze: gdy byłem dziecko, myślałem jak dziecko, czułem jak dziecko, a teraz jestem dorosły, a teraz mam czuć, mam myśleć jak dorosły. Mówię ten wstęp, moi drodzy, dlatego, że wielu katolików, Polaków nas, ja ze zdumieniem i tak powiem, mając obraz tego, jak wygląda to na Zachodzie, jest jeszcze gorzej. Ale nawet w naszym katolickim kraju jest mnóstwo infantylnych katolików. I to jest zarazem śmieszne i tragiczne. To znaczy, jak dorosły człowiek myśli, wartościuje, jak myśli w wierze, jak małe dziecko, to to staje się karykaturą. Ja myślę, że wielu ludzi porzuca wiarę, dlatego że ona staje się tak śmieszna albo tak tragiczna, że się tak nie da wierzyć. Odkrywałem to ze zdumieniem, jak uczyłem w gimnazjum w moich pierwszych latach zaraz katechizacji szkolnej, że jak tak, no jak, wiecie, miałem fajny kontakt z tą młodzieżą, uczyłem w bardzo trudnym gimnazjum w Grudziądzu. Mówili, że najgorsze gimnazjum w ogóle w Grudziądzu, ósemka. I jak miałem z nimi taki kontakt bardzo szczery, bo ja bardzo na szczerość stawiałem z tymi ludźmi, i jak pytałem, kto chodzi do kościoła, to tam w klasie się 3 osoby zgłaszały, 4 osoby. Ja się zastanawiałem, dlaczego tak jest. I odkrywałem ze zdumieniem, że oni po prostu wierzą w takiego Pana Boga, że Kościół jest dla nich czymś takim, że to się nie da wierzyć, to się nie da chcieć w takim Kościele być. I wielu ludzi tak właśnie żyje, tak funkcjonuje. Kiedyś z moim kolegą, który taki lewicujący był w klasie licealnych, klasach byliśmy razem, potem się jako studenci rozstaliśmy, ja do seminarium, on tam jakieś nauki polityczne studiował. W ogóle to było takie ciekawe, bo on już w liceum mówił, że on zrobi karierę polityczną i robił. I robił. To było zdumiewające. Radnym miasta potem został, a potem chyba się, znaczy tam się wycofał, nie wiem z jakich powodów, ale ja się spotkałem z nim po 5 latach niewidzenia się w autobusie. Wracaliśmy razem z Torunia do naszego miasta rodzinnego, do Golubia Dobrzynia. I tak jak się spotkaliśmy na peronie, na przystanku, no to wsiedliśmy razem do autobusu, a on tutaj teraz taki, tam jeszcze bardziej lewicujący wtedy był, dorwał takiego młodego klechę, już prawie klechę, nie? Ja byłem chyba miesiąc przed diakonatem i zaczął mi zadawać pytania. Ty, no a to powiedz tam, wiecie, i takie stampowe tematy były o inkwizycję, tam o kardynałów, o tamto, o coś tam, nie? I cała nasza droga, to tak co najmniej godzina była tej jazdy autobusem, cała nasza droga wyglądała w ten sposób. Pytanie z jego strony, moja odpowiedź i tak, aha. Pytanie, odpowiedź i a, to nie wiedziałem. Pytanie, odpowiedź i a, to tak, to nie wiedziałem. I okazuje się, że on całe życie wojował z Kościołem, tylko z własną wizją Kościoła on wojował. On wojował z Panem Bogiem, ale on wojował z własną wizją Pana Boga. Wracam do infantylizmu. Wiecie, w naszej katechizacji polskiej wygląda to tak, że dzieci do pierwszej komunii świętej, teraz zdaje się 9-latkowie, to i oni się uczą tam katechizmu i rzeczywiście uczą się na miarę swojego wieku, a nawet czasami więcej. Jak porządny katecheta, ksiądz, katechetka, to czasami i więcej, nie? To jest zamordyzm po prostu taki, morderstwo. Rodzice się uczą wtedy z dziećmi, nie? 10 przykazań, 5 kościelnych, główne prawdy wiary, 7 sakramentów świętych, grzechy główne, warunki dobrej spowiedzi, i tam te wszystkie, rozumiecie, piosenki na pamięć, mój Boże, kto się potem jeszcze piosenek na pamięć uczy, nie? Najróżniejsze rzeczy i oni tak, i taki jest boom do tej pierwszej komunii świętej, wszyscy się uczą, fajnie, bardzo dobrze. Tylko problem polega na tym, że po pierwszej komunii świętej zaczyna się odwilż, że nie wiem jak wygląda w 4. klasie katechizacja, w 5. No generalnie katecheci narzekają, że dzieci nie chcą się uczyć, no bo po co się uczyć? Wtedy się uczyli do komunii, a teraz do czego mają się uczyć? A problem polega na tym, że dzieciom, 9-latkom można pewne rzeczy z katechizmu mówić na poziomie 9-latków, ale dla nich pewne rzeczy to jeszcze w ogóle nie jest świat ich problemów. Ja pamiętam jak dziś, jak moja parafianka, pani Basia, babcia szczęśliwa 2 wnuków, mówiła mi, że jak młodszego wnuka przygotowywała do pierwszej spowiedzi, to poszła z nim do pokoju i mówi: Karol, będziesz z babcią robił rachunek sumienia, weź sobie tu karteczkę, babcia będzie ci zadawać pytania, będziesz sobie zapisywał, żebyś nic nie zapomniał w spowiedzi, babcia i tak wie, co ty masz za uszami, będziemy robić razem rachunek sumienia. To tak wielu robi ludzi w domu. No i zaczęli robić rachunek sumienia i idą tam z tymi przykazaniami, po kolei omawiają i doszli do 6. I szóste, nie cudzołóż. I pani Basia mówi, wie ksiądz, ja tak chciałem, tak nie cudzołóż i dalej, no bo co tam Karol przecież, nie? A się okazuje, że Karol mówi, to było babcia. Babcia mówi, ja zdumiałam się, po prostu zbaraniałam, a Karol mówi, było babcia. A babcia tak, wiecie, z drżeniem mówi, Karol, kiedy było nie cudzołóż? On mówi, no bo przecież jak ja rano czasami się obudzę i jeszcze, że tak powiem, chcę poleżeć, to czasami idę ze swojego pokoju, kładę się między babcią i dziadkiem w łóżku, a mama krzyczy, po co chodzę do babci i do dziadka, nie? W cudzym łóżku leżę. Cudzołożyć. No tak dziecko rozumiało na tym etapie cudzołożyć. Mama krzyczy, nie łaź tam do babci i do dziadka, co im tam zawracasz głowę, nie? A on wychodzi ze swojego łóżka i idzie do babci i do dziadka tam się jeszcze wtulnie. Jak dzieci na tym poziomie przyniosą prezerwatywę do szkoły, no to się śmieją, że jakiś dziwny balonik, nie? Ale zasadniczo oni nie wiedzą, po co, jakby o co tu chodzi. A pomyślcie sami, ja nie wiem, jak wyglądała wasza katecheza. Może mieliście szczęście mieć katechetkę, księdza takiego, który, gdy dojrzewaliście, rozmawiał z wami o tych sprawach. Czyście z internetu się uczyli, nie? Czy rozmawiał o sprawach, jak się spowiadać jako 15-latek, jak się spowiadać jako 17-latek. Zobaczcie, czasami to nie chodzi już tylko o szóste przykazanie. Pomyślmy o czci ojca swego i matkę swoją. No dziecko na poziomie 9 lat, to ono jak robi rachunek sumienia z czci ojca swego i matkę swoją, to robi rachunek sumienia, że tam, nie wiem, wytykało język, że nie słuchało mamy, że nie chciało sprzątać pokoiku, nie? A dorosły, a, nie wiem, a 15-latek to już jest zupełnie inny świat grzechów przeciwko temu przykazaniu. A czasami między 17 a 20-latkiem to jest zupełnie przewrót, bo zupełnie inaczej wygląda rachunek sumienia dla człowieka, który mieszka w domu z rodzicami, a zupełnie inaczej, jeśli mieszka już w akademiku i do domu wraca tylko. To jest zupełnie inny świat pytania się o to, jak ja powinienem swoich rodziców szanować, jak ja powinienem ich czcić, o co powinno być światem mojego zainteresowania w kontekście zbliżających się świąt, a jak się ma lat 40, a rodzice mają, nie wiem, 65, 70, to może trzeba sobie w rachunku sumienia zadać pytanie, czy rodzice mają za co kupić tabletki, czy rodzice mają za co zapłacić czynsz, albo czy ja w ogóle do nich dzwonię, a może moja mama płacze i za każdym razem jak zadzwonię do niej, to ona mówi, czemu tak rzadko dzwonisz do mnie, synu? To może to jest do rachunku sumienia dla dorosłego. Na tym polega, moi drodzy, to, że wiara ma z nami rosnąć, a jeśli ona nie rośnie, to staje się karykaturalna. Jak dorosły człowiek zaczyna mówić o boziuchnie, o kościółku, o paciorku, my nie mamy paciorka mówić. Paciorek to mogą małe dzieci mówić. My mamy rozmawiać z Panem Bogiem, bo modlitwa się definiuje jako rozmowę z Panem Bogiem. I jeszcze zwrócę waszą uwagę, że rozmowa to jest mówienie i słuchanie. Mówienie i słuchanie, bo mówienie to jest monolog. To nie jest jeszcze rozmowa. I jeśli nie, jeśli ja do tego nie dorastam, do modlitwy na poziomie, zobaczcie, ksiądz też, ksiądz musi wierzyć jak ksiądz. Wykładowca powinien jak wykładowca wierzyć, bo inaczej to się staje karykaturalne. To jest oczywiście pytanie też do księży, czy my katechizujemy dzisiaj dorosłych studentów, bo to ma rosnąć z człowiekiem, inaczej naprawdę staje się śmieszne. Nie da się w taki kościół wierzyć jak na poziomie 9-latka. Nie da się to. Młodzi ludzie jak tego nie zrozumieją, nie odkryją, kim jest dla mnie 15-latka Pan Jezus, kim jest dla mnie 19-latka, 21-latka Pan Jezus, nie, jako przyjaciel mój, jako mój Stwórca, jako mój Pan, jako nie, no to ja go porzucę, to go porzucę. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj chcę z wami zatrzymać się na drugim przykazaniu kościelnym najpierw, tak przestawiam. Pamiętacie w starym katalogu grzechów, przepraszam, przykazań kościelnych było przykazanie przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. To tak brzmiało wtedy drugie. To przykazanie się zmieniło, zresztą wszystkie przykazania zmieniły się co do formuły. To przykazanie zostało rozbite na dwa, o dwa osobne, drugie i trzecie. Drugie jest bardzo króciutkie i o tym dzisiaj. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, kropka. I trzecie, to już jutro, przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć komunię świętą. Zobaczcie, że nawet przykazanie kościelne, dokładnie tak jak to było we wcześniejszym sformułowaniu, my już widzimy, że się właściwie nic nie zmieniło. Zmienił się tylko układ, że z jednego przykazania mamy dwa. że te przykazania wyraźnie mówią o komunii świętej w okresie wielkanocnym, przy czym okres wielkanocny w tym przypadku nie oznacza liturgicznego okresu wielkanocnego, czyli od zmartwychwstania pańskiego do zesłania Ducha Świętego, ale jest szerszym obszarem, obejmuje cały Wielki Post i jeszcze tydzień po Wielkanocy, aż do niedzieli Trójcy Świętej. To jest ten czas, kiedy katolik ma być u komunii świętej. A żeby być u komunii, no powinien być w łasce uświęcającej. Teoretycznie, jeśli w łasce uświęcającej będzie od Bożego Narodzenia, to może i na Wielkanoc nie iść do spowiedzi świętej, tylko do komunii świętej ma przystąpić. Przynajmniej ten jeden raz w roku. A przykazanie kościelne w ogóle nie mówi, kiedy spowiedź, mówi tylko jasno, przynajmniej raz w roku spowiadać się. To jest to absolutne minimum, o czym już mówiłem na mszy świętej, taka dolna granica, żeby mówić o sobie, że jestem katolikiem. Ale jak się domyślacie, jako rekolekcjonista bynajmniej nie będę was zachęcał do raz w roku spowiadania się, tylko będę próbował powiedzieć, dlaczego częściej. Dlaczego warto, dlaczego, o co w tym wszystkim chodzi. Nauka niełatwa. I moi drodzy, nie będę mówił tutaj dużo o jakichś takich formalnych, technicznych rzeczy, o tym wierszyku, który się uczyliśmy do pierwszej komunii świętej czy do pierwszej spowiedzi. Jestem chłopcem, mam lat 8, ostatni raz u spowiedzi. Pamiętacie, chociaż ten wierszyk jest ważny, powiem tylko tyle. Nie zarzucajcie tego wierszyka, mówcie to swoimi słowami, jesteście dorośli, znacie sens tych słów, to mówcie jak wam na sercu leży, a to jest ważne, żeby się przedstawić, żeby powiedzieć pewne rzeczy, w czasie nauki dzisiaj jeszcze pewne rzeczy pokażę. Czasami przez kratki konfesjonału się nie widzi nawet, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, kogo się spowiada, w jakim jest wieku, a to są informacje dla spowiednika bardzo ważne, jeśli ma się zdobyć na jakąś naukę. Czasem dopytuję, jak tego nie widzę i to nie padło, to czasem dopytuję, ale wiecie, to jest ważna informacja, dowiedzieć się, że ktoś się spowiada, że jest studentem, albo że jest mężem, że ma dzieci. Czasem to, wiecie, wyjdzie potem w wyznawanych grzechach, no bo jak ktoś mówi, na dzieci się denerwowałam, to już wiem, że łam, to znaczy, że mama, i że na dzieci jest przynajmniej kilka. Nie? I daj Boże, że mąż też jest. Zwykle przedtem jest, z mężem się kłóciłam, nie? Więc to tak kontekst czasami pokazuje, ale czasami nie. Wiecie, moi drodzy, jak ja w zimę idę do spowiedzi świętej, to ja czasami, no teraz najczęściej się spowiadam w seminarium, też tam, gdzie klerycy się spowiadają, u jednego ze spowiedników, ale bywa także i na Jasnej Górze idę do spowiedzi. Jak w zimę, to jestem tak, nie? To kto wie, że ja ksiądz? I wyobraźcie sobie, że ja klękam u konfesjonału i mówię, po pierwsze nie mówiłem brewiarza, nie? Na przykład. No to ksiądz powie, panie, a co pan się z niemówienia brewiarza spowiada? To pan nie musisz brewiarza mówić, nie? No to trzeba powiedzieć, że jestem księdzem. To jest pierwsza rzecz, którą ja mówię w każdej spowiedzi świętej. Jestem księdzem w 15 roku kapłaństwa, bo to też ma swoją wagę. 15 czy 1 czy 41 rok kapłaństwa. Mówię, czasami to widać, ale to są informacje, jeśli chcę usłyszeć naukę skierowaną do mnie, to ten kontekst przedstawienia się, powiedzenia, kiedy była ostatnia spowiedź, czy odmówiłem pokutę, no jak ktoś tego nie mówi, no to zasadniczo zakładam, że odmówił pokutę, nie? Ale to są ważne rzeczy, one są też formacyjne. Jak ja mówię w spowiedzi świętej, pokutę zadaną odmówiłem, ja sobie muszę przypomnieć, odmówiłem czy nie odmówiłem, a to jest bardzo ważne, ona jest minimalna ta pokuta. Ona jest minimalna, ale po sprawiedliwości Bożej nie wolno jej nie odmówić. I gdyby tak było, to trzeba na następnej spowiedzi powiedzieć, nie pamiętam, czy mówiłam pokutę. Albo nie odmówiłem pokuty, nie wiem dlaczego, bo nie wiedziałem, jak ją odmówić. Nie, bo nie dosłyszałam, nie chciałam sobie sama wymyślać, co tam mam odmówić za pokutę. Są takie drobiazgi. Ja na razie mówię o drobiazgach, o pewnym tle. Jeszcze, żeby potem mi na pewno umknie, to jeszcze od razu powiem. Jest coś takiego, taki punkt w warunkach dobrej spowiedzi, jak mocne postanowienie poprawy. Chciałbym wam zwrócić uwagę, że to nie ma polegać na tym, że to ma być tak. Postanawiam. Nie, to nie ma być tak, mocno postanawiam. Znaczy, to ma być odruch woli, to ma być odruch serca, ale moi drodzy, pomyślcie sobie sami, jeśli robiliście takie postanowienie, jestem przekonany, że wielu z was, ja sam przez długi czas, takie postanowienie robimy najczęściej. Będę lepszy. I co? No wiecie, jak człowiek po jednej spowiedzi, po drugiej, po piątej, po piętnastej widzi, że nic, no to może trzeba by zreformować to postanowienie. Będę lepszy. Bo z tego nic nie wynika. A postanowienie ma być małe i konkretne. i nawet można na następnej spowiedzi się zrobić rachunek sumienia z tego, jak mi się z postanowieniem udało wytrwać. Malutkie. Jak nie mówisz w ogóle, jak się w ogóle nie modlisz, nie powiem, jak nie mówisz pacierza, jak się w ogóle nie modlisz, to postanów sobie, że będziesz mówił w ciągu dnia jedną zdrowaśkę. Takie malutkie sobie zrób, ale wytrwaj w tym. I jak postanowisz sobie tak niewiele, żeby cię to nie przerażało, żeby to cię nie przytłaczało, to ta zdrowaśka swoje zrobi, ona cię przeorze. Przez miesiąc ona cię przeorze. To może następnym razem już postanowisz Ojcze Nasz i zdrowaś Mario. A potem, a wiecie, znam takich, co jak się nie modlili, nie mogli modlić, to sobie postanowili dziesiątek różańca codziennie i po miesiącu już się mogli modlić i Pismo Święte było i inne rzeczy. Że to tak paradoksalnie czasami nas malutkie postanowienie może przeorać. Ale jeszcze raz powiem, to nie chodzi o to, żeby to było będę lepszy, tylko żeby to był konkret, malutki konkret. Jeśli byśmy tak spróbowali co spowiedź, jeden malutki konkrecik, to wiecie, ile byśmy byli dzisiaj lepsi. Rachunku sumienia całego dla dorosłych nie będę robił. Moi drodzy, jest książeczka do nabożeństwa, jest coś takiego jak rachunek sumienia dla dorosłych, dla rodziców, dla księży, dla najróżniejszych stanów, nie? Warto sobie do tego, może jest gdzieś dla studentów, myślę, że jest nie jeden rachunek sumienia dla studentów. Warto sobie do niego znaleźć sobie taki i sięgnąć. Ja chciałbym dzisiaj ogólniej powiedzieć coś o spowiedzi świętej. Moi drodzy, jest takie przekonanie, taki mit, że jak ktoś idzie do spowiedzi świętej i się długo spowiada, to pewnie nagrzeszył. O, to ten tam nagrzeszył, tego tam ksiądz przytrzymał. A jak ktoś krótko się spowiada, no to, że właściwie tak, no to właśnie taki mały grzesznik tak poszedł tam trzy słowa i już po wszystkim. I ja chcę powiedzieć, po pierwsze, z tym mitem chcę zawalczyć. Zasadniczo jest dokładnie odwrotnie. Oczywiście są wyjątki czasami. Jak ja słyszę jako spowiednik, że ktoś tak, wiecie, na zapięć przed mszą świętą, ja już mam wychodzić z konfesjonału i ktoś mówi, jeszcze proszę księdza, ja tak króciutko. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby była petarda, nie? Że to tak życzenie by było, żeby to króciutko było. A to najczęściej to jest właśnie, no tak jest, nie, że zobaczcie, że jak przychodzi człowiek do spowiedzi świętej, który się rzadko spowiada i tych grzechów tam pewnie ma mnóstwo, to on tak właściwie to nie ma się z czego spowiadać. To jest taki fenomen takiego człowieka przy budce z piwem, który mówi tak, ja tam się nie mam z czego spowiadać, ja tam nikogo nie zabiłem, wódki już też nie piję, bo już wątroba wysiadła, nie, żony się nie kłócę, bo już nie żyje. Z czego ja mam się spowiadać, nie? I to są, moi drodzy, ludzie, którzy mają tak niewrażliwe sumienie, że w ogóle nie widzą. A to są, naprawdę to jest orka wtedy na ugorze. A człowiek, który się spowiada często, który się z drobiazgów spowiada, to on będzie przychodził do spowiedzi i będzie i to, i tamto, i jeszcze jakiś drobiazg. Zobaczcie, można się spowiadać z tego, czy się do kościoła chodziło, czy się nie chodziło. A można się spowiadać, że będąc w kościele było się rozproszonym, że mi myśli uciekły, albo że czy ja się modlę, czy ja się nie modlę, można się spowiadać, a można się spowiadać, czy ja w czasie modlitwy w ogóle się z Panem Bogiem spotkałem. A ile takich modlitw, że człowiek klęknął do pacierza, przeżegnał się i dopiero jak na koniec się żegnał, to sobie pomyślał, o, modliłam się, w ogóle nawet nie pomyślałam, nie? Dlatego, moi drodzy, słowem kluczem jest słowo wrażliwość serca. W spowiedzi świętej chodzi o wrażliwość serca. Człowiek, który chodzi rzadko do spowiedzi świętej, to się zachowuje czasami, na wsi ludzie mają taką komórkę, wiecie, gdzie się stare graty wrzuca. I tak wyobraźcie sobie, że taki człowiek wchodzi do takiej komórki, zamykają się za nim drzwi, jest ciemno i on mówi, tu nic nie ma. Dopiero jak krok do przodu zrobi i tak na grabie stanie i może trzonkiem w łepetynę oberwie, to wtedy tak poczuje, że coś tam jest. A jak przyjdzie z latarką i zacznie świecić, to zobaczy, a jest, rzeczywiście są przewrócone są graca i grabie i jakieś wysypane może gwoździe i jakiś taboret przewrócony, jakieś zardzewiałe coś jeszcze, tak tam coś krzywo wisi, tu pajęczyna. To jest serce człowieka, do którego człowiek raz w roku przychodzi, żeby tak przejrzeć, co to tam z grubsza. I człowiek, który się spowiada raz w roku, to on wejdzie do swojego serca, żeby meble poustawiać. A człowiek, który się spowiada częściej, to on będzie już nie meble ustawiał, on będzie kurz wycierał. O Janie Pawle II pisały gazety nawet, że on się spowiadał na Watykanie co tydzień. To co, on tam mordował na tym Watykanie kardynałów? Nie, moi drodzy, on się pewnie spowiadał z takich rzeczy, że przez myśl niejednego pobożnego w ogóle nie przyszłoby, z jakich drgnień serca, z jakich poruszeń, z jakich niedoskonałości, z jakich zaniedbań mógłby się Ojciec Święty co tydzień spowiadać. To jest wrażliwość serca. Wiecie, ja nie zdradzam tajemnicy spowiedzi, bo mówię zupełnie anonimowo, ale jedna z najbardziej dramatycznych spowiedzi, to też było w pierwszych latach kapłaństwa, to jeszcze człowiek był taki niedoświadczony, to była taka, ja ją pamiętam, bo wtedy ona się wyryła wręcz, ja potrafię zacytować całe fragmenty tej spowiedzi, wyznanie pewnej kobiety, mniej więcej on wyglądało tak. Proszę księdza, nie pamiętam, kiedy byłam u spowiedzi świętej ostatnio, ale wie ksiądz, tak właściwie, no to muszę Pana Boga przeprosić z tego, że do kościoła nie chodziłam, bo rzeczywiście tak rzadko chodzę do kościoła w niedzielę czy w święta, a tak poza tym to już nie, to wie ksiądz, tak życie, życie, praca, praca, tak normalnie. No więc pierwsze pytanie jako spowiednik to zadaję, a proszę sobie przypomnieć mniej więcej, kiedy była ta ostatnia spowiedź, bo to jest ważna informacja, 3 miesiące temu, rok temu, jak to, tak cisza zapadła i po chwili padła odpowiedź, no tak z 5 lat będzie. To jest właśnie to. Po 5 latach to jeszcze może tyle w sercu gra, że ksiądz kiedyś na katechezie wbił, że jak się do kościoła nie chodzi, to grzech. A cała reszta, życie, życie, praca, praca. Że kłamie, a któż nie skłamie? Że przeklina, widzieliście nieprzeklinającego? A że, nie wiem, podkradnie coś w pracy, a że się na dzieci denerwuje, życie. Taki dowcip słyszałem, ja nie jestem, nie chcę być mistrzem od dowcipów, ale jadą ludzie autobusem i ktoś jakąś książkę ma otwartą i czyta i tak, nie wiedziałem, a to dopiero. I tak się czyta i się dziwi, nie? I ktoś tam w końcu nie wytrzymał ze współpasażerów i mówi, co pan czyta? A on mówi, słowniczek ortograficzny. Ale ja jestem przekonany, że nie jeden katolik, jakby otworzył swoją książeczkę do nabożeństwa z pierwszej komunii świętej i zaczął czytać rachunek sumienia, to reakcja będzie dokładnie taka sama. Nie wiedziałem. Z tego trzeba się spowiadać? No to dopiero, nie? To jest dokładnie to. Tam znajdziecie takie pytania przedziwne. Na przykład, czy czytałem prasę katolicką? Już nie tylko, czy czytałem Pismo Święte, czy czytałem prasę katolicką, czy rozwijałem swoją wiarę. Ze zdumieniem może odkryjemy, ja nie wiem, ja zachęcam was do tego, jeśli macie, że tak powiem, w akademikach swoje książeczki do nabożeństwa, proszę was, raz w roku, no może na Wielki Post, a tym razem może na Adwent niech będzie, raz w roku można robić sobie rachunek sumienia tak z głowy, nie? Ja wiem, jakie ja mam grzechy, ale raz w roku weźcie sobie książeczkę do nabożeństwa i sprawdźcie, czy tak jak tej kobiecie gdzieś sumienie nie poumierało. Czy gdzieś dla mnie już nie jest życie, życie, praca, praca? Jest naprawdę bardzo ważne, żeby odświeżyć swoje serce, żeby zobaczyć, czy czasami ja urosłem, moje grzechy urosły ze mną, a spowiedź jest wciąż, to jest koszmar, co czasami człowiek w spowiedzi spotyka. Mi się zdarzyło, że ktoś kiedyś klęknął przy kratkach i mówi, że do kościółka nie chodził, rodziców nie słuchał, a ja tak patrzę ze zdumieniem przez kratki, wydaje mi się, że z 40 lat, nie? I mówię, a pan mieszka jeszcze z rodzicami? A on mówi, nie mamusia, już rodzice już nie żyją. Wierszyk potrafią ludzie w spowiedzi świętej mówić czasami. Rozumiecie? Jestem chłopcem, mam lat 40. Ja czasami zwracam uwagę dziewczynom tak dorastającym. Nie mówię, nie mów już dziewczynką, mów dziewczyną, nie? W pewnym momencie trzeba kobietą zacząć mówić, nie? No to samo serce, ale to jest właśnie dojrzałość. Znaczy ja wiem, że ja raczej mówię do tych, co takie rzeczy odkrywają sami, bo to wystarczy, że człowiek do kościoła chodzi, to takie rzeczy może odkrywa, ale na tym to polega, żeby wiara nie była infantylna, bo inaczej ona staje się karykaturalna, ona staje się śmieszna i mnóstwo takich katolików w Polsce. Więc może nie wyśmiewając innych, nie tylko tych pod budką z piwem, ale też i tych, co będą mówić, do kościoła chodzę, różaniec mówię, Radia Maryja słucham, więcej grzechów nie pamiętam. Są i takie wyznania czasami, nie? I całe też ręce opadają, no bo jakże spowiedź, jak żadnego grzechu nie ma? No to przypomnij sobie, babciu, może z dzieciństwa, z młodzieńczych lat jakiś grzech, bo to tyle potrzeba, chociaż żeby spowiedź w ogóle była, żeby nie tylko błogosławieństwem się to wszystko skończyło. Chociaż wiecie, trzeba zrozumieć starszych ludzi też czasami, no, że babcia siedzi w ławce i mówi różaniec, mój Boże, tak ją uczyli na katechezie, bo msza była po łacinie, nic się nie rozumiało i tak waszych rodziców, dziadków uczono być na mszy, że na mszy masz siedzieć w ławce i różaniec mówić. Więc jeśli ktoś kiedyś w dorosłym życiu nie nauczył potem dorosłej osoby żyć Eucharystią, gdzie już ksiądz twarzą do ludzi i dialog się rozpoczyna i po polsku i o to wszystko w tym chodzi, to babcia pewnie jeszcze przed nami w niebie będzie, bo tak ją uczyli. I ona w całej swojej pobożności różaniec mówi. I chwała jej za to, że różaniec mówi. Ale no właśnie, a jeśli ja, a jeśli słyszę Słowo Boże całe życie na mszy świętej po polsku, a jeśli uczestniczę w mszy, to mamy też się z czego uderzyć w piersi. A ileż takich mszy, gdzie po polsku i ksiądz do nas, a my albo w ogóle ust nie otworzymy, albo tak z maszynki. A każdy jeden dialog w czasie mszy to są ważne słowa. Pozdrowienie wiernych, Pan z wami i odpowiadamy i z duchem twoim. A zobaczcie, a w prefacji w górę serca wznosimy je do Pana. Pomyślcie, ile takich wznosimy je do Pana bez wzniesienia. Ileż takich darów ofiarowanych na ołtarzu bez złożenia żadnego daru z swojego serca. Ileż takich komunii świętych przyjętych bez pomyślenia, kto do mnie właśnie przyszedł. A niełatwe zadanie, a o to chodzi, żeby może sobie raz na jakiś czas, po to też rekolekcje, żeby tak nami potrząsnąć i żeby sobie pomyśleć, czy ja czasami nie tak z maszynki, nie wiem jak te wasze spowiedzi. Ja się cieszę, bo moi drodzy, też, żeby też nie wytykać palcami tych złych przykładów. Jest mnóstwo spowiedzi takich, że się serce raduje, że ktoś przychodzi i od pierwszych słów widać, że on rozmawia z księdzem, że on stawia poważne pytania, że on wraca czasami do swojego wyznania ze ostatniej spowiedzi i mówi, próbowałem, co ksiądz mi podpowiedział, ale chyba nie wychodzi. Albo i to zupełnie inne spowiedzi są. Macie księży tu pracujących także, oddanych wam. Pytanie, czy wy korzystacie z tych darów, które są wam dane? I teraz, moi drodzy, drugi mit, z którym trzeba się jeszcze zderzyć. Warto sobie z tego zdać sprawę. My mamy takie pragnienie w sercu, żeby pójść do spowiedzi świętej i żeby w końcu móc taką przeżyć spowiedź, że ja pójdę i tak bez bólu się odbędzie, nie? Że tak w końcu... Tak w końcu się pochwalę i ten ksiądz mnie pochwali i powie, no nareszcie, nie? O, na to czekałem. A tu za każdym razem, jak człowiek do spowiedzi się przygotowuje, to odpycha go od tej spowiedzi. Doświadczacie odpychania od spowiedzi świętej, że wam się nie chce? Ile lat już tak doświadczacie? Moi drodzy, jak sobie człowiek zda z tego sprawę, że tak zawsze doświadcza, znaczy jak nie doświadczacie, to wam od razu mówię, to prawdopodobnie się źle przygotowujecie do spowiedzi. To może za płytko. To może właśnie tak na skróty i wtedy może nie boleć. A jak prawdziwie, to zawsze boli. I teraz co zrobić z tym, jeśli tak człowieka odpycha od tej spowiedzi świętej, jeśli tak się nie chce chodzić do tej spowiedzi świętej, jeśli człowiek doświadcza oporów, nie wiem, pomyślcie sobie, co myślicie o jutrzejszej spowiedzi, nie? Będzie człowiek sobie tłumaczył, a niedawno byłam, a nie tak znowu się dużo nie uzbierało, albo mam to powiedzieć? Nie, nie? No, to są te mechanizmy, które gdzieś w nas odżywają. To pomyślcie sobie, myślę, że jedyną receptę, z jaką znajduję, żeby złamać ten schemat, żeby przestać wierzyć w to, że w końcu kiedyś pójdę i będzie fajnie w spowiedzi świętej, to jest jedna rzecz. Pomyśleć o tym, że do Pana Jezusa idziecie. Wy nie idziecie do księdza Norberta, nie idziecie do księdza Rafała, nie do mnie, jutro przyjdziecie, do Pana Jezusa. Jak wam to pomoże, to możecie w spowiedzi świętej nawet tak się spowiadać. Panie Jezu, ostatnio spowiadałam się Tobie miesiąc temu. Pokutę, którą otrzymałam, odmówiłam, od tego czasu obraziłam Cię następującymi grzechami. I mówić do Niego. To naprawdę pomaga. Albo mówić do księdza, bo można tak, bo tak nauczeni jesteśmy, ale myśleć, że ja to z Panem Jezusem rozmawiam, bo tak jest w istocie, bo ja w spowiedzi świętej z Panem Jezusem rozmawiam. Jest tylko jedna rzecz, która związuje kapłanowi ręce w spowiedzi. Nie żaden ciężar grzechu, żaden grzech nie. To wmawia nam to zły duch, to jest działanie złego ducha, żeby nam wmówić, że ksiądz nie przebaczy, że odeśle, że wykpi. To jest metoda złego ducha. Zobaczcie, on jest taki, że namawia do grzechu, a po grzechu kpi, a po grzechu wyśmiewa. A Pan Jezus nie. Pan Jezus nigdy nie wyśmiewa w spowiedzi świętej. On czeka z otwartym sercem, kiedy do Niego wrócisz. I Jemu to mówić. To naprawdę pomaga przeżyć dobrze, głęboko spowiedź. Pomyśleć o tym, jaka jest ta moja wrażliwość serca. Nie? I to jest coś, co właściwie jest pracą na całe życie. uwrażliwiać wciąż serce, dopatrywać się coraz mniejszych okruszyn, już nawet nie tu, kurzu, a może tu, czy tu jest zamiecione też pod spodem. Duch to jest działanie Ducha Świętego. Ostatecznie Pan Jezus powie też, że Duch Święty przypomni wam o grzechu. I to jest łaska Ducha Świętego, jeśli nam się coraz to drobniejsze grzechy przypominają. A paradoks polega na tym, że im więcej grzechów powiem, tym więcej, większe miłosierdzie. Tym bardziej w szczeliny mojego serca wchodzi Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. Bo wszystko, co wyznasz i tylko to, co wyznasz, będzie ci wybaczone. Dokładnie tam wleje się łaska. Dokładnie to zostanie ci przebaczone. Jeśli chodzą za tobą jakieś rany, których już dawno nie mówiłaś Panu Jezusowi, bo może nie przechodziło to przez usta, to trzeba w to w końcu uwierzyć. To po to jest ten Adwent, żeby w końcu uwierzyć, że i to Pan Jezus już umarł za te grzechy. Moi drodzy, to nie jest tak, że Pan Jezus dopiero umrze za grzechy. On umarł już za grzechy, które popełniliśmy i nawet za te, które popełnimy. Nawet za te grzechy, które zrobicie w styczniu, to Pan Jezus już umarł. To jest dobra nowina. My już jesteśmy z nich odkupieni. Jest tylko jedna rzecz. Trzeba je Panu Jezusowi przynieść. Trzeba Mu je oddać. To jest dobra nowina, bo my już na start w Chrzcie Świętym dostajemy bilet do nieba. Bilecik do nieba, bilecik do nieba, bilecik do nieba. Na chrzcie tak to wygląda. Nie, proszę bardzo, za darmo. Już. Od chrztu mamy ten bilet. Jedyne, co my robimy w ciągu życia, to my ten bilet miemy w ręce i wyrzucamy. I to mamy prawo zrobić. Możemy wyrzucić ten bilet w wolności swojej. A w spowiedzi prostujemy i jest znowu nasz. To jest Ewangelia, dobra nowina. Już umarł za wszystko, co zrobiłeś i co zrobisz. Już jesteś w niebie, już jesteś zbawiony. Tylko czy w to nie zwątpisz? I to był rok miłosierdzia, który dopiero co skończyliśmy. To był rok, kiedy papież Franciszek chciał, przypominajcie o tym wszystkim, że miłosierdzie Boże jest ponad tym wszystkim. Tylko, że żeby zdać sobie sprawę z miłosierdzia Bożego, to trzeba też jeszcze bardziej fundamentalną rzecz sobie zdać sprawę z niej. Że jest grzech. To jest też uczenie o grzechu. Dzisiaj jest też znieczulica na grzech. I dlatego, moi drodzy, naprawdę radzę wam, zajrzyjcie do rachunku sumienia dla dorosłych. Jak nie macie książeczki, w internecie znajdziecie nie jeden mądry rachunek sumienia. Tylko czy ja chcę, nie? Czy ja zrobię ten krok? Jeśli wciąż przeżywamy opory do spowiedzi świętej, to ja opowiem jeszcze pewną historię, chyba wymyśloną, ale bardzo mi się podoba ta historia. W jednym klasztorze pewna siostra zakonna utrzymywała, że Pan Jezus jej się objawia i z nią rozmawia. No i wiecie, traktowały ją siostry trochę tak, jak siostrę Faustynę pewnie, jakaś dziwaczka, nie? Tam sobie coś ubzdurała. A ona wciąż mówiła, Pan Jezus mi się objawia i różne rzeczy mi mówi. Nikt jej nie dowierzał. Była wizytacja biskupa w klasztorze i ona do biskupa też mówi, proszę księdza biskupa, Pan Jezus mi się objawia i różne rzeczy mi mówi. A biskup wtedy do niej tak żartobliwie mówi, proszę siostry, to następnym razem, jak się Pan Jezus siostrze objawi, to siostra go zapyta, z czego ostatnio spowiadał się biskup. On będzie wiedział. Minął jakiś czas, biskup spotyka siostrę i siostra pyta, i co, pytała siostra Pana Jezusa? A siostra odpowiedziała wtedy tak, pytałam i powiedział mi, że jak ksiądz biskup wyznał swoje grzechy, to on wybaczył, zapomniał i już nie pamięta. I tak jest. I on naprawdę nie pamięta. I to naprawdę przepada w przepaści Bożego miłosierdzia. I to jest nagroda za spowiedź. I to jest to, o czym mówiłem, to uwalnianie się, którego doświadczycie, jeśli przeżyjecie dobrze spowiedź. Bo jak człowiek wyjmie to wszystko przed Pana Jezusa, wyłoży Mu jak na tacy i odda, pomimo wszelkich wewnętrznych oporów, lęków, to doświadczy niezwykłej wolności. To doświadczy radości, to zobaczcie, prawdziwie przeżyje Adwent. Adwent jako czas przygotowywania się na przyjście Pana Jezusa. Ale trzeba pamiętać, że to przygotowywanie się na przyjście Pana Jezusa dopiero w trzecim wymiarze oznacza przygotowywanie się na Boże Narodzenie. A w pierwszych dwóch oznacza przygotowywanie się na paruzję, Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Go wciąż. To jest uczenie się w Adwencie na ten moment. Teraz pomyślcie, ogłoszenie, teraz przerywam na chwilę, za 5 minut koniec świata. Tak na poważnie, za 5 minut. I co? Dzwonimy gdzieś? Czy księże Rafale, jakieś może publiczne rozgrzeszenie wszystkich? Nie? Bo co człowiek wtedy chce? O Boże, dobrze, że chociaż w kaplicy jestem, nie? Dobrze, że chociaż tu. No bo to jest tak. Przygotować się na przyjście Pana Jezusa. Drugi wymiar to jest przygotowanie się na własną śmierć. Bo to jest nasza paruzja indywidualna. I dopiero trzeci to jest Boże Narodzenie. To znaczy, jak człowiek jest po spowiedzi świętej tak prawdziwie, to przychodź, Panie Jezu. To zobaczcie, wtedy odkrywam, że spotkanie z Panem Jezusem to jest radość, a nie przerażenie w oczach. To jest radość, to jest spełnienie marzeń. I o tym cała Apokalipsa mówi. Apokalipsa mówi o strasznych rzeczach, ale w tle jest, a dzieci Boże się cieszą. Nie? Oni tam w tych lśniących szatach czekają na baranka i się cieszą. To w końcu jest spełnienie marzeń. I pytanie, czy to jest jakieś spełnienie marzeń, takich najskrytszych, że ja jestem na to przygotowany. To jest przygotowanie się, to jest Adwent. Przygotowanie się na spotkanie z Panem. I tak zdyscyplinowanie skończę za 2:10. Serdeczny Bóg zapłać i zapraszam na jutro więcej. Jutro więcej. Amen.